Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa bardzo serdecznie i od razu pytam, Remigiuszu, jaka pogoda?
Idź, odwal się.
No myślę, no bo ładnie ostatnio było, no to...
Nie, znaczy ładnie, nie byłem dzisiaj na dworze, to nie mam pojęcia. Pewnie pada, jest brzydko.
Ale to nawet przez okno nie patrzyłeś, to wygląda tak, że wstajesz, takie zombie do piwnicy, wchodzi, siada, odpala WoWa i alarm bije o 18, trzeba podcast.
Nie, nie, miałem inne zajęcia, ale faktycznie nie patrzyłem, jak tam, jaka pogoda jest, więc nie mam pojęcia. Zazdroszczę ci fryzury, muszę powiedzieć.
Dziękuję.
Prosiłem moją żonę, żeby mnie ostrzygła i mnie nie ostrzygła do tej pory i to jest bardzo przykre, ale teraz mogę przynajmniej udawać, że byłem w Turcji i sobie zasadziłem grzywkę na łoo.
Remigiuszu, uwaga, uwaga. Jak, wiesz, no są takie sytuacje, że warto wziąć sprawy w swoje ręce i jak żona się nie zgadza, to samemu to zrobić.
Żeś seks i fryzjera postawił w jednym szeregu, rozumiem?
Nie, absolutnie. No ja się sam obcinam, znaczy golę sobie tutaj głowę regularnie, co tydzień. I szybko mi to idzie sprawnie, teraz to już praktycznie bez żadnych poprawek i w sumie z takiej opcji jestem bardzo zadowolony. Za to do fryzjera tutaj broda zrobiona, proszę bardzo, też byłem u pani barberki, nie wiem, no, u fryzjera. Więc brodę no nie ogarniam sobie tak ładnie, jak tam mi zrobią, więc tak raz na miesiąc to pójdę.
Ja zrezygnowałem z barbera za drogo ostatnio mnie to, więc dlatego jestem taki...
Ile płaciłeś?
170 płaciłem. No.
To ja płacę 65 zł.
Jakąś gwiazdorską stawkę chyba dostałem, wiesz?
No, to te twoje słynne układy to są.
No nie, właśnie nie wiem, kto z tych układów korzysta, ale to nie szkodzi, nie szkodzi. No uznałem, że jednak za drogo i teraz będę sam się strzygł ponownie.
Strasznie drogo. No, strasznie drogo.
Może jakiś ekskluzywny lokal był. No, może się zrobił.
Ale czekaj, bo to była tylko broda czy broda i głowa?
Broda i głowa.
Okej, okay, no to znaczy i tak drogo, ale już nie aż tak straszliwie.
No, ale no, uznałem, że za drogo. No.
Proszę, więc... poczekaj, Remigiuszu, ja proszę do Państwa mam pytanie. Od razu sobie sprawdzimy, ile wy płacicie za strzyżenie głowy, ile za brodę, czy jak kombo napiszcie. Ja z chęcią się dowiem, czy może ja też przepłacam.
No, ale to musielibyście podać. To jest bardzo dobre pytanie. Ja też jestem
miasto,
bardzo ciekaw.
Albo
fajnie, jakbyście miasto wieś podali, albo region, przynajmniej Polska. Ale miasto byłoby dobrym
miasto
wskazaniem.
Najlepiej, tak. To będziemy tam jeździć tutaj do zawiercia na strzyżenie. Taniej się opłaca nawet z biletem, nie?
No tak, to na pewno są tańsze miejsca. Słuchaj, bo widziałem, nie miałem okazji podziwiać całej twojej sylwetki ostatnimi czasy, natomiast teraz wstałeś przed chwilą, zanim żeśmy zaczęli podcast. Strasznie żeś schudł, straszliwie żeś schudł.
To prawda, no. Tak. 84 kilo waży.
Jak bardzo i dlaczego? Ile zrzucić kilogramów? 20, w zimie zrzucać kilogramy to się nie godzi.
20 przez pół, od czerwca 2022, czyli półtora roku. Mhm. I no ale to wiesz, bieżnia, głównie bieżnia, no nie będę to ukrywał. Okay. Że to jak, no i też trochę zmieniłem, no ale to tak od pół roku zmieniłem trochę dietę, że mniej węglowodanów, więcej białka. To nie jest jakaś tam drastyczna zmiana, ale raczej tak, żeby to jest, no tak jak mówiliśmy, żeby mniej cukru, mniej węglowodanów, no to raczej się tego trzymam, ale w takich rzeczach codziennych, czyli że wszystkie posiłki, które jem, zostały tak bardzo prosto pozmieniane, nie? Że masz, nie wiem, więcej fasoli, a mniej makaronu, nie? No takie... Mm-hmm. Proste rzeczy. Nic tam nie zmieniam specjalnie, nie mam jakiejś takiej rzeczy, tylko przeliczyłem sobie to, no i rzeczywiście mieliśmy spożycie domowe za dużo węglowodanów i za mało białka, więc to zostało naprostowane. No i też jak masz mniej węglowodanów, to jakoś tak ja przynajmniej zauważyłem, że jestem dużo mniej głodny.
No to chyba też ma jakiś sens. A powiedz mi z takich dietetycznych kwestii, w rzeczach roślinnych, gdzie najlepsze białko? Bo rozumiem, że fasola, o tym wspomniałeś.
Strączki, tak, strączki. No, Strączki. To ja dużo jem strączków. Dzisiaj moja żona zrobiła taką fasolkę po brytońsku, wegańską, z Thermomixa. Mhm. Ale tak to ciecierzycę lubię, tofu, nie? To dodaje się. Albo taki, że mam taki granulat sojowy, że możesz to do każdego sosu dodać i to... I nagle masz dużo więcej białka i... Mhm. I jakoś tak, no takie, wiesz, rzeczy.
No okej. No ja strasznie mam sporo problemów z jedzeniem od czasu, jak poszedłem na siłownię, nie potrafię znaleźć równowagi. I mam takie czasami napady głodu straszne jeszcze, jak za czasu byłem, jak byłem grubaskiem i muszę nad tym zacząć
panować. Ale to jest ogromna różnica. Znaczy, ja teraz schudłem 20 kilo. Mhm. I pierwszy raz w życiu mam tak, że... może nie to, że byłem gruby jakoś specjalnie, bo ja nigdy, ważyłem 104.
No tak, 104, ale przy twoim wzroście to nie jest jakiś dramat. No, ale...
no tak, ale tak czułem się już, mhm. już czułem się, że już ta granica jest blisko, nie?
Okej.
Ja zawsze byłem trochę ciut za gruby, ale i byłem zawsze mega głodny. Cały czas. A teraz jak tak pilnuję się dużo ruchu, przede wszystkim mega dużo ruchu, nie? W styczniu miałem średnią dziennie prawie 21 tysięcy kroków. Więc ja dużo po prostu, dużo ruchu, nie?
Okej. Okej, to skoro rozmawiamy już o jedzeniu, to się pochwalę, że dzisiaj pizzę zrobiłem a propos problemów z jedzeniem, ale pierwszy raz zrobiłem, bardzo rzadko tam, ostatni raz pół roku temu chyba pizzę robiłem. Pierwszy raz zrobiłem carbonarę z tym sosem śmietanowym i wyszła wybitnie. Cała moja rodzina była przeszczęśliwa. Więc sukces mam mały, drobny.
Super.
Będę mógł, jak już zacznę robić rzeczy w kuchni, to państwu pokażę kiedyś dobry sos. Sam wymyślałem wszystko.
A kiedy? Ty już nie wiem, ilu lat za ten robisz te rzeczy w kuchni zamierzasz?
No wiesz, to plany już... układam. To trzeba dobry plan i dopiero wtedy go realizujesz, jak już jest do perfekcji. Ja jestem jak GTA 6.
No tak, bo oni też...
Doprowadzą do perfekcji.
Blizzard będzie, jak będzie gotowy.
będzie gotowy, tak.
To może być różnie. No ale to widzisz, no ja też niedawno też jadłem pizzę sobie. No właśnie, to jest taka różnica, że ja na przykład sobie pozwalam na, jak mam ochotę, to sobie pozwalam na wszystko, ale te codzienne rzeczy to mam dużo bardziej zdrowsze niż kiedyś. I teraz nie mam wyrzutów sumienia, jak sobie coś zjem dobrego. Ostatnio czekoladę prawie całą zjadłem.
Oh, nice.
Mimo, że ograniczam na maksa cukier, nie? No to powiedzmy sobie szczerze. Znaczy, ja wiem, że jak czasami tak mówimy, bo to na streamach często ludzie mają żal do mnie, że ja mówię, że ograniczenia cukru, a tutaj grześki lokujecie albo coś. No ale właśnie o to chodzi, że nigdy nie działają diety albo nigdy nie działają takie założenia, że coś jest super skrajnie, że nagle zmieniasz całkowicie swoją dietę, że nie jesz w ogóle żadnych dobrych rzeczy, tylko sam nie wiem co tam, fasolę mung jesz tylko i suro i raw wszystko. Nie, właśnie o to chodzi, że to tak spokojnie się wszystko robi, że jak niewiele zmieniasz, to te zmiany cię nie bolą, ale jak działają pozytywnie, to wtedy też możesz sobie może nie na więcej, no ale możesz sobie pozwolić od czasu do czasu na jakieś dobrocie i nie mieć, nie wiem, wyrzutów sumienia albo cokolwiek, no bo codziennie pracujesz na to, żeby było, nie wiem, zdrowiej, lepiej.
No, ale jest taka nasza ludzka przypadłość, że jeżeli wprowadzamy jakieś zmiany w swoim życiu, to chcemy, żeby one następowały szybciej i często jest taka pułapka, że dokonujemy drastycznej zmiany diety i trudno potem ten efekt utrzymać, bo ona w ogóle ta dieta nie pasuje do naszego samopoczucia i naszych potrzeb. Więc tak, na spokojne zmiany ja pochwalam jak najbardziej.
Tak, muszę nie ma co się... To wszystkie takie rzeczy, które robi się drastycznie i szybko i to ma być... Nasze nawyki są za silne, żeby je w taki sposób, nawet takie a żywieniowe to już w ogóle. To już jest.
To prawda.
Więc lepiej po prostu troszkę pozmieniać proporcje przede wszystkim i tyle. No. To takie są moje doświadczenia. Przeczytałem książkę, już mówiłem państwu, ta rewolucja glukozowa, to się tak nazywało? Tak. No to mimo, że tam ta autorka, no, ciężka taka książka, jak ma się alergię na taki tani marketing. Ona tam tyle razy reklamuje swojego Instagrama, że to jest... Ale to właśnie, że małe zmiany, ale długotrwałe. Nie?
Okej. Ja nie wiem, czy po naszej rozmowie tutaj państwo teraz zapragnęli coś zjeść, czy wręcz ze wstrętem odrzucili swoje śniadanie. To jest trudna sprawa. A poza kwestiami jedzeniowymi, jak tam minął ci tydzień? Robiłeś coś ciekawego?
Byłem w kinie.
Okej, możemy też o tym pogadać.
W IMAX-ie byłem, na Dune.
Już?
Jedynce. Trzeci raz byłem w kinie na Dune i nie będę ukrywał, podniosłem ocenę na 10 na 10.
To jest dobrze mieć taki serwis, gdzie możesz sobie tak podnosić ocenę, nie?
Mhm, pięknie. I...
A przypomnij, jak on się nazywał, bo mi wyleciało z głowy?
Letterboxd. Polecam. Ja tam jestem, łatwo mnie tam znaleźć. Zapraszam. W przeciwieństwie do Filmwebu można mnie śledzić i widzieć wszystkie moje oceny, jakie mam, a Filmweb tam robił takie akcje. Śledzisz kogoś, ale masz tylko 10 ostatnich filmów. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego, no ale to no Letterboxd super. To też bardzo, bardzo, bardzo lubię tę aplikację. Mam nadzieję, że dodadzą seriale w tym roku, bo tak zapowiadali. No to już będzie tak kompletnie. Ale ja poszedłem na tą Dune. Znaczy, poszedłem, bo chciałem jeszcze raz zobaczyć Dune przed premierą drugiej części, ale też tam był taki 10-minutowy materiał o drugiej części. I muszę przyznać, że jak napisałem na Twitterku, że Dune to arcydzieło 10 na 10 i po prostu jest wybitne, to pojawiło się trochę komentarzy, że o, jaki nudny film to jest. I ja wiem, że ten argument istnieje, bo nawet reżyser miał taką krótką przemowę już po filmie, przy tym materiale dodatkowym. No i właśnie on tam widocznie oni też wie, ten argument dotarł do marketingu, no i on właśnie mówił, że będzie więcej akcji w drugiej części. Zresztą tą akcję, ta akcja została pokazana, bo była cała scena duża z, nie wiem, czy państwo, czy to uznać za spoiler, czy nie, no ale w razie czego teraz przez najbliższe, nie wiem, minutę będzie spoiler o Dune 2. Tam był ten moment, kiedy główny bohater jeździ na czerwiu. Mhm. No i rzeczywiście to jest widowiskowe, muszę przyznać, że to te w ogóle Dune, te wartości produkcyjne wyjątkowe są. I ja się zastanawiałem, jeszcze wrócę, Boże, już uciekłem dalej. Nuda. Wychodzimy z kina i moja żona mówi do mnie, kurde, zapomniałam, no ja powiedziałem oczywiście, że 10 na 10, Boże, cudowna. Ona mówi, no ja zapomniałam już, że to jest taki film pod ciebie, bo tam się cały czas coś dzieje, że jest cały czas akcja, nie? Ja mówię, no właśnie, jest, w sumie nie ma chwili oddechu, ale jak jest, znaczy jest oczywiście tam parę chwil oddechu, ale one są właśnie w tych miejscach, w których powinieneś. Powinieneś przemyśleć, jak dzieje się coś i ty jeszcze musisz mieć te parę minut w głowie, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy, to się dzieje perfekcyjnie zrobiony ten film. I ja, muszę przyznać, akceptuję ten argument o nudzie, ale nie jestem w stanie go zrozumieć. Znaczy ja widziałem ten film trzy razy w kinie i to jest ostatnia rzecz, jaką bym powiedział. Tam są, wiesz, sceny walki, tam są piękne krajobrazy, tam są te takie batalistyczne sceny, jest wielka, wielka akcja i cały czas tam jest, każda scena to coś się dzieje i nie jest... Nie wiem z czego, może państwo mi wytłumaczą. Ci, którzy uważają, że ten film jest nudny, jakbyście podali argumenty, że dlaczego, z czego wynika ten brak zainteresowania właściwie. Bo trzy razy oglądałem ten film. Wiem, w którym momencie, co się dzieje i teraz też tak miałem wrażenie, że tam cały czas się coś dzieje.
Wiesz co, ja spróbuję, ja oczywiście, jako że znam Dune i znam ją praktycznie od dziecka, jak tylko przeczytałem książkę, to jakby rozumiem dosyć dobrze ten świat, ale tak kiedy mówiłeś o tym, że są takie opowieści na temat nudy, próbowałem sobie przypomnieć ten film i tak z mojej perspektywy trudno znaleźć te momenty, wręcz potrafię pokazać te miejsca, gdzie jest taki skok adrenaliny, kiedy się to ogląda. Ale myślę sobie, że to chyba wynika z pewnej nieznajomości świata, świata. Nie wszyscy widzowie rozumieją ten świat. Jakby ten kosmos cały jest bardzo jest epicki, ten wszechświat, w którym dzieje się akcja, plus samo Arrakis jest bardzo, bardzo, bardzo zajmujące. Jakby z takiej perspektywy osoby, która nie do końca rozumie ten świat, no to jest pustynia. Co się może ciekawego na pustyni dziać? Tam jest poczekaj. Tam jest taka scena, że tym ornitopterem lecą nad ten harwester, jak to się nad żniwiarką, nie? I z perspektywy człowieka, który nie rozumie, że tam są czerwie, że ta pustynia jest groźna, że to jest niebezpieczne miejsce, to nie ma, to do momentu zaistnienia tej akcji w zasadzie nie wydarza się nic nadzwyczajnego. Natomiast ktoś, kto rozumie, że tam jest takie niebezpieczeństwo, to moment, w którym oni tylko startują tym pojazdem, żeby zobaczyć tą żniwiarkę, to już jest moment jakiegoś zawiązania akcji, to już jest taki moment, kiedy adrenaliny ci przybywa. Więc podejrzewałbym, że jakby zakres emocji związanych z tą akcją w filmie jest bardzo zależny od znajomości tego, bo czasami ktoś może wiedzieć, że coś się dzieje, że coś się szykuje, a ktoś może patrzeć to na jak taki zwykły obrazek, w którym nagle w pewnym momencie coś z niewyjaśnionego powodu się zadziało. I myślę, że tam jest dużo takich opowieści. Pamiętasz, jak jest pierwsza taka scena, gdzie Paul Atreides wkłada rękę do takiego pojemnika,
pudełka,
w którym jest testowany jego ból. I z perspektywy widza, jeżeli się patrzy na to, to kogoś, kto nie zna tego świata, no to jest taka akcja, to jest taka scena, która może być dosyć nużąca. Natomiast jeżeli znasz ten świat, wiesz, co tam się dzieje, a jeszcze jak czytałeś książkę, to dodatkowo, to jakby poziom emocji, jaki odczuwasz w trakcie tej sceny jest dużo większy. Ja nie chcę tego filmu nazywać fanserwisem, bo jednak dużo osób go obejrzało niezależnie od zamiłowania i wiedzy na temat Duny, ale do pewnego stopnia to też jest coś takiego. Nie? Więc jeżeli znasz ten świat i rozumiesz, na pewno czujesz znacznie więcej niż ktoś, kto na przykład pierwszy raz poszedł do kina, żeby zobaczyć to widowisko i dla niego może być to zupełnie takie niezrozumiałe, dlaczego teraz coś ma tutaj czuć. Nie? Więc tam coś takiego jest, pewna potrzeba rozumienia tego świata pewnie poprawia odczucia wynikające z oglądania tego filmu.
No to ja ci powiem, że ja byłem w kinie i bawiłem się fantastycznie, nie czytając książki. Ba, dwa razy byłem w kinie, nie czytając książki i nie miałem tego poczucia. Tam jest, znaczy, to jest świetna adaptacja. Absolutnie. Okay. No bo teraz przeczytałem książkę. Znaczy właściwie jeszcze nie skończyłem tej książki, bo mnie znudziła i przepraszam wszystkich fanów. I wiem, że w tym filmie nie brakuje tej wiedzy z książki, bo te wszystkie ważne rzeczy są tłumaczone. Nawet w tej scenie z pudełkiem te wszystkie informacje mamy. Ja się do końca z tobą nie... Ale to jest tylko mój
Wydaje mi się, że nawet podając swój przykład, to nie do końca podważasz też moją opinię o tym, to więc nie musisz tutaj się ze mną zgadzać. Rzecz w tym, że to nie jest warunek konieczny, by się dobrze bawić na tym filmie. To znaczy znajomość tego świata nie jest warunkiem koniecznym, ale niewątpliwie pomaga poczuć to trochę lepiej. I też może być tak jak ty, że ty nie znając tej książki też się doskonale na tym filmie bawiłeś, ale podejrzewam, że część osób, które nie znało tej książki i być może nie miało takiej silnej potrzeby, bo ty masz, wiesz, Villeneuve'a bardzo lubisz, bardzo jego podejście do filmów, doceniasz tam mnóstwo innych rzeczy, które część osób może nawet nie zauważać, więc tobie mogło być łatwiej także z tego względu. Więc ja tylko próbuję uzasadnić tą nudę. Mam takie podejrzenie, że moja żona, która w ogóle się nie interesuje ani science fiction, ani Villeneuve'em, ani Duną, mogłaby obejrzeć ten film z pewnym znudzeniem. Ja bym rozumiał, z czego wynika to jej znudzenie. Musimy właśnie obejrzeć, bo chciałbym z nią pójść na Dune 2. Więc może jak sobie to obejrzymy, to też ci opowiem. Ale to, że twoja żona powiedziała, że ten film jest przepełniony akcją, to też mi zaskoczyło. To jest jakby druga strona medalu. Kompletnie bym się nie spodziewał.
Znaczy może nie jest przepełniony akcją, ale cały czas coś w tym filmie się dzieje.
Okay.
Cały czas coś się dzieje, bo wiesz, jeżeli ty, pytanie jak rozumiesz akcję, no bo jeżeli rozumiesz, że ktoś strzela i...
Jak się strzelają, to jest akcja. Jak się nie strzelają, to nie ma akcji.
I są w tym filmie i strzelanie, i pościgi też są. No tych pościgów mamy kilka nawet. Krótkie, ale są. Ale tam jest cały czas ten, na takim wysokim tempie jest zrobiony ten film.
Być może.
Dobrze się zaczyna i na spokojnie potem idzie i trzyma to wysokie tempo. No ale też jestem, tak jak mówię, jestem cię, ale było jak Villeneuve skończył swoją wypowiedź, taka, która była dość taka marketingowa, nie będę ukrywał, ale skończył i powiedział, niech żyje kino i tak, mówię, och.
Chyba wierzy w to ciągle i tak ma ochotę na robienie takich filmów.
No, ale wiesz co, z drugiej strony, jak pomyślałem sobie o tej Dunie, to ile my mamy takich widowisk kinowych, które jeszcze do tego są dobrymi filmami.
Bardzo niewiele. W zasadzie, wiesz, od razu, kiedy mowa o Villeneuve, to mi się od razu Blade Runner ostatni przypomina. Tak. I to też są filmy, które są fenomenalnie zrealizowane, ale one nie cieszą się aż takim dużym zainteresowaniem, jak te gówniane ostatnie Marvele. Znaczy, ostatnie Marvele to się też nie cieszą zainteresowaniem, bo to, nie wiem, czy to jest pocieszenie jakiekolwiek dla kogokolwiek. Ale tak, no takich wybitnych dzieł to nie ma w ogóle. Takie science fiction, które ma jakieś ambicje na opowiedzenie czegoś więcej niż pokazywanie ziomków w pelerynach, no to nie ma za dużo. Ja lubię tych ziomków w pelerynach, to nie oszukujmy się, to nie jest tak, że ja nagle znienawidziłem kino superbohaterskie, ale cenię takie rzeczy jak Blade Runner, cenię takie rzeczy jak Duna, cenię takie rzeczy jak pierwsze Alieny, gdzie chociaż Alieny były bardziej filmami akcji, ale jednak miały ambicje, żeby opowiedzieć jakąś zacną historię. Więc no tych rzeczy ubywa na korzyść tych theme parków, o których mówił, jak się nazywa, niski reżyser.
Niski reżyser.
Ten od Irlandczyka.
Wielki reżyser.
Wielki,
tak,
niski reżyser.
Mówić.
Tak. No, ale pamiętasz, no Scorsese? Nie Scorsese.
Scorsese.
No właśnie. Tak.
No ja mam tak, że no zobaczymy. No Dune, wiesz, jakby ciężko rozliczać pierwszą część Dune, bo ona wychodziła w pandemię, w Stanach wychodziła w tym samym czasie do kin i do HBO, więc ciężko to, ale czuję, ja, wiesz, było prawie pełne kino.
No, tak.
Było prawie pełne kino. I to, okej, to jest jakiś tam event, nie? Mhm. Ale ja też czuję, że to jest duża rzecz. Że to będzie, no myślę, że nie ma wiele wątpliwości, że to będzie hit.
Hit to jest takie trudne słowo. W sensie to może być trudne do
osiągnięcia. Sprzedażowy. O tym mówię, że tak.
To dobrze by było, to bym się cieszył. Na pewno to będzie wartościowy film. Natomiast czy będzie hitem? No miejmy nadzieję, że będzie hitem. Może to jest takie, może trochę odsapnęliśmy od tych widowisk, chociaż nie wiem. Ostatnio takie coś, co miało być widowiskiem, to było The Marvels chyba, też od Disneya i tak niespecjalnie ciepło przyjęte. Może tych widowisk będzie trochę mniej. Duna 2 jest, może być takim jednym z nielicznych w tym roku. Zobaczymy. Nie wiem, jakie są plany. Nie przyglądałem się temu, jak to kino ma wyglądać w 2024.
No jeszcze Civil War będzie od Garlanda?
No tak, ale to też chyba nie będzie aż takie, chociaż może to być budżetowe, wysokobudżetowe.
No,
ale to jest kontrowersyjna rzecz już na... Dobrze wygląda, tak? Ja nie przyglądałem
dobrze
się.
Dobrze wygląda.
Z politycznego punktu widzenia interesuje mnie spojrzenie Garlanda na wojnę domową i na to, kto jest głównym winowajcą tej wojny domowej. Tam w Ameryce się toczą grube dyskusje na ten temat.
Wiesz co? Stawiam, że dobre podejście do tematu nie jest takie jednoznaczne. W sensie, że...
A tak, to jest najlepsze podejście do tematu, kiedy jest niejednoznaczne. To prawda. No, pytanie, czy mu się uda to. Ale to też jakby polaryzacja społeczeństwa jest tak duża, że nawet takie neutralne podejście do tematu, wiesz, ktoś może zobaczyć tylko jedno oblicze tego filmu, to, które mu się akurat spodoba, albo mu się nie spodoba. Ale tak, z przyjemnością to obejrzę. Jestem ciekaw tego filmu bardzo. No więc tak w kwestiach kinowych. Czy to jest... Czy tylko na tym byłeś w kinie?
Tak, oglądałem jeszcze przedostatni odcinek True Detective.
No, okej, trzeciego sezonu.
Tak, i już będzie, no jakoś tak wcześniej, bo tak to puszczali go w poniedziałki, a ja wczoraj go obejrzałem i tak mówię, co jest, coś mi się pomylił? Nie, sprawdziłem i niby powinien być w poniedziałek, a już był na HBO w sobotę, więc obejrzałem sobie i no... Nie wiem, mam trochę pretensji, że to jest krótki serial, a rozwleczony. I jakoś takie... Nie mogę powiedzieć, że to jest zła rzecz, nie? Bo cały czas jest bardzo dobra realizacja, dobrze zagrana, trochę głupotek jakichś takich scenariuszowych, ale nie wiem, mam nadzieję, że finał zrekompensuje mi to. Za to Władcy Przestworzy. Czwarty odcinek obejrzałem. I coraz więcej mam, nie wiem jak to powiedzieć.
Zastrzeżeń?
Nie, odwrotnie. Coraz więcej sympatii. Mam miłości do tego serialu, tak, sympatii.
To dobra wiadomość. No.
Taki przełamujący odcinek.
To tak jak Joanna drugi w Pierścieniach Władzy. Przepraszam.
A już nie pamiętam, o czym to było.
Pierścienie Władzy. Nie, to trzeci był w Pierścieniach Władzy, takim przełamującym, kiedy już wszyscy się zorientowali, że to jednak będzie Badziew. No, to był przełamujący, ale nie właściwą stronę. Czekaj.
Przecież ty nie mówiłeś, że to Badziew.
Nie, przepraszam, przed premierą mówiłem, że jeszcze poczekajmy, zobaczymy po premierze, się ale... okazało, że...
No nie, nie, czekaj, czekaj, bo powiedzieli, że okay. wszyscy przy trzecim odcinku wszyscy ogarnęli, że to będzie badziew, a ja nawet okay. nie uważam, więc nie wszyscy, bo ja nie okay. uważam, ja uważam, nie, że no to jest serial 6 na 10. I no
to była taka, uważam, to była taka anegdotka, dobry. Która miała być kontrastem do tego, co powiedziałeś, teraz mnie będziesz wciągał w dyskusję o pierścieniach władzy.
No, porozmawiajmy sobie.
To już są stare, nie mam ochoty o tym rozmawiać, przepraszam bardzo. No, pamiętam, że myśmy rozmawiali o pierwszym odcinku i ten pierwszy odcinek był bardzo widowiskowy i można go było pozytywnie oceniać, i potem było tylko gorzej. Wydawało mi się, że trzeci odcinek był takim odcinkiem, który potwierdził, że jednak będzie źle dalej, ale mogę nie pamiętać też dokładnie, bo to jest przeszłość. Zresztą jak się myliłem na początku, ale to czekaj, ty bardziej nie pamiętam.
Ja pamiętam, że ty miałeś nawet pozytywne zdanie o tym, więc teraz mówisz o zdaniu czyim?
Miałem pozytywne zdanie, ale żeśmy rozmawiali wtedy o pierwszych dwóch odcinkach, no to wiesz, to co
ale
się wydarzyło
całym,
później.
A ty obejrzałeś cały w końcu?
Absolutnie, nie rozmawialiśmy nie? o całym. Nie. Nie mogłem mieć pozytywnego, no bo nie obejrzałem. To musiałbym nakłamać państwa strasznie, a ja to nie mam skłonności do kłamania, bo jak się kłamie w internecie, to potem się to bardzo łatwo pomylić.
No to czekaj, miałeś pozytywne o dwóch pierwszych, potem nie obejrzałeś, to teraz o czym mówisz, bo ja nie wiem, o czym mówisz.
No, na trzecim się zatrzymałem, po trzecim się zatrzymałem.
A, że obejrzałeś i stwierdziłeś, że już jest niefajny.
Że już mi się nie podoba. No i tak. Nie, no to jest tak, wiesz...
Serio?
O Jezu, drogi, no wciąga... No serio, no co się dziwisz? No, nie masz, że czasami obejrzysz któryś odcinek i mówisz, nie, no to już jest nie. Oszukiwałem się jednak przez te pierwsze trzy.
Czasami mam tak, ale przecież oglądałem Ring of Power i nie mogę powiedzieć, że to był zły serial, nie?
Wiesz co,
może komuś ten serial gwałcił marzenia, czy tam jakieś wspomnienia z dzieciństwa o Tolkienie, to może, ale ja nie jestem fanem Tolkiena jakimś hardkorowym i zupełnie, znaczy nie, myślę o Tolkienie 0 razy dziennie przez ostatnie, nie wiem, 10 lat.
Wiesz, to jest też tak, że ja mam też tak, że nawet jeżeli pewne rzeczy nie domagają, ale wpisują się jakoś w moje fantazje, to ja wiele wybaczam i uważam, że to jest w miarę zjadliwe, jak to często mówię, bawiłem się nie najgorzej, ale są takie momenty, że następuje przegięcie, ja sobie uświadamiam, że te wszystkie moje fantazje wcześniejsze to niestety nie pokrywają się z tym, co oglądałem i się próbuję sam oszukiwać. Ale to nie jest właściwie temat teraz dzisiaj, ten Władca Pierścieni to żeś mnie przyparł do muru zupełnie niepotrzebnie.
Dziwię. Ale to ty zacząłeś ten temat,
tak, sam się wpakowałem, to prawda. Jeżeli zaraz wspominałeś, ja miałem coś do powiedzenia w jakimś filmie, ale wyleciało mi z... A, już wiem. Wspominałeś o tych aplowskich rzeczach, to ja chciałbym powiedzieć, że drugi sezon Halo się zaczął chyba przed paroma dniami i on chyba na Sky Show Max będzie do obejrzenia.
Sky Showtime.
Łatwo się pomylić. Więc będę na pewno oglądał i też muszę tutaj się przyznać, że może wstyd się przyznać, bo Halo pierwszy sezon nie jest przesadnie chwalony. To ja się bawiłem właśnie nie najgorzej. Więc będę oglądał ten drugi sezon z nadzieją, że będzie lepiej. Zobaczymy, czy będzie lepiej. No ja raczej będę zadowolony, bo to takie dzieło science fiction zawsze mi pasuje. Nie było aż tak straszne, żebym się obudził z tego przyjemnego snu. Ale trochę zamykając rzeczy telewizyjno-kinowe, chciałbym państwu powiedzieć, że po naszym ostatnim materiale, jak żeśmy rozmawiali o Suicide Squad, miałem takie trochę wyrzuty sumienia, że może... Gdzie te wyrzuty sumienia pojawiły mi się po tym, jak zacząłem przyglądać się recenzjom na Steamie, że jest tam dosyć sporo tych recenzji w okolicach 3000, no może nie jest aż tak dużo. I one są raczej pozytywne. Tam ta gra ma powyżej 80%. I myślę sobie, kurde, może to jest też tak, że ja tak bardzo nie chciałem tego Suicide Squad polubić, bo tam mówiłem, że to jest następstwo, że to jest kolejny looter shooter, że to jest te super bohaterskie takie odcinanie kuponów. I to mi się nie podobało i bardzo, bardzo nie chciałem się w tę grę wciągnąć. I może to wpłynęło na moją opinię. I posiedziałem kolejne parę godzin przy tym Suicide Squad i jednak dobra, mogę powiedzieć, że ta fabuła no nie najgorzej, jak się przyzwyczajimy do tego poczucia humoru, które tam jest prezentowane, jak naprawdę wejdziemy w tę historię i postaramy się przysłuchiwać temu, co oni tam mówią, to można gdzieś się dać w to wciągnąć, ale gameplay nadal kuleje. Rozwiązania mechaniczne też są takie, znaczy rozwiązanie gameplayowe, ten taki... Jest kilka takich mechanik, które się ze sobą kłócą podczas walki i nie mogę się w tym odnaleźć. Ciągle mi ten Suicide Squad nie leży, ale jest kilka takich głosów całkiem pozytywnych na temat Suicide Squad, że to nie jest takie złe, jak recenzenci twierdzili i jest dużo ludzi, którzy w to wierzą. No, na Steamie widać po ocenach. Więc może coś jest, może z tej gry jeszcze coś kiedyś się uda zrobić. Może będą jakieś, nie wiem, ulepszenia, update'y i tak dalej, i tak dalej. No bo najwyraźniej jakaś tam grupa odbiorcza jest całkiem pozytywnie nastawiona do tej gry. Ja jeszcze będę próbował, jeszcze się nie poddam tak do końca, ale mam poczucie, że to jednak słabe nadal jest.
To jest Warner.
Proszę?
To jest Warner?
Tak, Warner.
Nie ma, nie sądzę, żeby dla takiej korporacji taka ilość graczy było to coś, co będzie dla nich istotne. Nie jest też to jedyny projekt albo jedyna marka, albo jedna z dwóch, tak jak w przypadku CD Projektu, nie? No, naprawienie Cyberpunka było wysoką stawką, nie? Odzyskanie zaufania. Gra tutaj Warner, a zabijam, co tam za różnica, nie?
Wiesz co, możesz mieć rację.
Nie wierzę w to, że to się...
Też się nad tym zastanawiałem, co mówisz, bo może być tak, że po prostu zamknął ten projekt, ale myślę sobie, że Warner bardzo mocno się zadeklarował przy tych grach usługach i że chcą robić wiele takich gier i myślę sobie, że nawet jeżeli to z ich perspektywy budżetowo nie spina się, to może być też ciekawy przypadek, żeby zobaczyć, jak rynek reaguje i czy warto ratować taką grę i czy warto inwestować w nią dalej. Bo może to dla nich będzie taka perspektywa badawcza. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, nie? Ale wydaje mi się, że nawet taka duża korporacja może myśleć na tyle perspektywicznie, żeby rzucić okiem, jak będzie wprowadzanie zmian wpływało na nagrywalność, bo to się im może przydarzyć jeszcze raz przy innych projektach i może to być cenna wiedza. No z tego względu myślę, że to mogłoby mieć sens, ale też z drugiej strony, jak sobie popatrzymy na Rocksteady, oni pracowali nad tą grą 9 lat, tam też na pewno jest jakieś takie zmęczenie materiału, bo ta cała ekipa tam mocno przerzuta została pewnie przez ten projekt i teraz fakt, że muszą pracować nad nim nadal jest taki, no trochę chyba zabija kreatywność. Więc mimo tego, nawet jeżeli Warner pozwoli nad tym projektem, pozwoli temu projektowi funkcjonować, to wcale nie znaczy, że tam się uda wprowadzić coś nowego i fajnego. Czas pokaże. No ja na pewno będę rzucał na to okiem tak trochę wbrew sobie, bo się bardzo zraziłem na początku, może niepotrzebnie.
A ile godzin zrobiłeś?
Pod 10 podchodzę powolutku.
10. No. O, to już to przeszedłeś, rozumiem.
Nie przyszedłem kampanii. Ja bardzo dużo latam po mieście, wiesz, poluję na jakieś takie, dużo jakby gameplayowo sprawdzam różnymi postaciami. Mhm. Nie przyszedłem jeszcze fabuły. Powiem szczerze, że nawet ta fabuła mnie trochę męczy, bo ona przerywa akcję i tam gadają. Można ją łyknąć, no szkoda, bo to był tam potencjał, jeżeli chodzi o te takie filmowe aspekty tej gry, natomiast wszystko inne tak jakoś nie do końca się sprawdziło.
Ale będę jeszcze przyglądał się. A sprawdziłeś może dema ze Steam Festiwalu?
Nie, ale chętnie posłucham. Jest tak dużo, ja pomyślałem sobie, że po tym, to właściwie też czekałem na twoją opinię, bo jest tak dużo tych różnych gier i nawet tych dobrze ocenianych jest tak dużo, że nie starcza na nie czasu, więc pomyślałem sobie, a niech ktoś inny przyjrzy się tym grom nierozpoznanym jeszcze, a ja potem przyjdę cały na biało i przetestuję te najlepsze. Więc
no ja
posłucham chętnie twojej opinii.
Ja to lubię sobie posprawdzać, no ale muszę przyznać, że nie znalazłem jakiejś takiej nawałnicy tych ciekawych gier, za to znalazłem dwie ciekawe polskie i dwie ciekawe zagraniczne pozycje. No i pierwsza, no i chyba najlepsza to jest Pacific Drive, czyli taka survivalowa gra z takim ciekawym art stylem, plująca na Polaków oczywiście, bo nie ma języka polskiego, gdzie poruszamy się samochodem po takich dziwnym lesie, no, takiej okolicy bardzo takiej mrocznej. Dobrze to wygląda. Ciekawy koncept survivalu, bo ostatnio mamy zalew tych survivalów, a tutaj jest takie, tak z takim artystycznym pazurem to zrobione i to jest...
Cieszę się, że to mówisz. Bo wiem, ja już mówiłem, tylko nie wiem, chyba na naszym podcaście nie mówiłem o tym. Pacific Drive to jest taki projekt, który mnie interesuje od dłuższego czasu właśnie dlatego, że jest taki niekonwencjonalny punkt widzenia na survival. Bo owszem, szukamy tych surowców, ale te surowce wykorzystujemy do ulepszenia samochodu i tym samochodem przemieszczamy się gdzieś dalej. I to jest taka tak opowieść drogi trochę. To jest coś, co ja bardzo lubię. A jak technicznie to działało, to demo?
No, mnie na PC-cie dobrze to działało.
No to jest jedyna rzecz, która mnie interesuje, bo sam projekt mnie bardzo interesuje. A interfejs i w ogóle łatwo jest ogarnąć to, o co chodzi w grze, bo też ludzie narzekali trochę na to, że tam te opcje rozbudowy samochodu i że to
nie,
jest dosyć skomplikowane.
Wiesz co, chwilę grałem, więc aha, to nie jestem w stanie. Raczej szybko tak te, wiesz, dużo tych gier odpalam, ale no nie spędzam tutaj nie wiadomo ile.
No tak, to się
ile
rozumiem,
czasu, nie? No. Tylko, że widzę spoko, dodaję do... To właściwie taki mam schemat, nie? Że gram, nie wiem, 10-20 do pół godziny, spoko jest gra, dodaję do wishlisty, sprawdzam następną. Więc to nie są jakieś takie dogłębne testy, tylko raczej takie testowanie gierek. Kolejna gra to jest...
Jeszcze tylko pozwól, że jeszcze dodam, gdyby ktoś jeszcze z Państwa się zainteresował, to 22 lutego jest premiera tej gry, więc warto sobie dodać gdzieś tam do obserwowanych, nawet jak Was nie interesuje teraz. Dobra, opowiadaj.
Pepper Grinder i to jest pixelartowa platformówka z taką mechaniką wiertła, czyli na planszy masz takie specjalne miejsca wypełnione piaskiem, po których możemy dzięki temu wiertłu pływać, wiercić, no, że tam szybciej, dzięki temu możemy też wyskakiwać na większe odległości niż zwykle. No i to jest taka raczej klasyczna platformówka, ale właśnie z tą mechaniką i to sporo zmienia. Już te pierwsze levele nie są najprostsze, więc to jest duży plus. No i wydaje to Devolver też. Jest to raczej taki stempel jakości.
Okej. To jest pikselarcik taki.
Pikselarcik, tak. Bardzo. Dobrze. No ja lubię platformowe gier. Taka idealna na Steam Decka, nie?
No właśnie. Okej.
Więc. Kolejna gra to jest już polskie, proszę Państwa, twórców. Znaczy właściwie to dwie firmy robią, bo to Games Operator robi Atomic Wolf, czyli na przykład twórcy Rustlera. Nie wiem, czy ty pamiętasz takie średniowieczne GTA.
Tak,
i
pamiętam.
Ta gra się nazywa Yet Another Fantasy Title. Czyli to jest gra, polska oczywiście gra fantasy RPG, ale będącą taką satyrą na fantasy RPG. Czyli coś jak Bard Tales i to jest GTA, to też trochę jest GTA, nie? W sensie, ale widok z góry, nie? Czyli jak te stare GTA, ale z nastawieniem na fabułę, na walkę. Ja tam mam z tą, bo ja już w nią grałem na PGA i spodobała mi się, bo tam jest różnorodny gameplay, trochę śmiesznych żartów, trochę niektóre nieśmieszne, ale mam właściwie, jak pograłem trochę dłużej w tą grę, to mam dwa problemy. Pierwsza to jest z tym, jak się porusza postać, jak w takim zwolnionym tempie to się dzieje, nie wiem, mam takie odczucie bardzo, bardzo mocne. A drugie to jest z inteligencją wrogów, że ci nawet jak mamy ogromną grupę, to idąc, jesteśmy od nich trochę szybsi, idąc do tyłu i waląc w nich tam różdżką, to jesteśmy w stanie naprawdę przeważające siły wroga rozwalić, tylko potrzebujemy trochę czasu. No ale to ciekawa rzecz, ciekawa. I Maniak, czyli wielki powrót Michała Marcinkowskiego, twórcy Soldata, i jest to też połączenie tym razem GTA i Postala i to jest taka, tak ładnie to powiem, urocza rozpierducha. Więc w tej grze chodzi o to, żeby zrobić jak najwięcej nieszczęścia.
A, widzę te. W ogóle zabawne, bo ten Yet Another Fantasy Title, tak to było? Jest też taka gra Yet Another Zombie Survivor. Myślałem, że to ta sama ekipa. Tylko jedna się nazywa Atomic, a druga się nazywa Awesome Games. Więc to są, zakładam, że to są różne ekipy, podobne tytuły po
Atomic,
prostu.
Tak. Yet Another Fantasy Title to jest Atomic Wolf i Games Operator.
Okej, to nie mają ze sobą nic wspólnego. Poza tym, że są polskie, to taka historia.
Mogą się znać nawet, myślę, że może tam mogą. Ktoś pracował w jednej i w drugiej. Nie wiem, tam w konekcji może być wiele.
Okej. To zamyka swoją opowieść o Dema?
Tak,
na pewno sobie rzucę na ten Pacific Drive okiem. Natomiast z moich opowiastek wstępniakowych wczoraj albo przedwczoraj, z Państwa perspektywy to będzie przedwczoraj, Kłas wypuścił materiał taki wstępny o mecie VR. 3. O VR-ze, bo on tam mocno się angażuje w ogóle w VR-owe rzeczy i będzie robił taką obszerniejszą recenzję tego, więc to, co wrzucił, to jest taki wycinek jego opowieści. Bardzo mi się podobał ten materiał. Warto na niego rzucić okiem, bo on tam jeden z fajniejszych wątków, o których on tam opowiada, to o tym, że gry VR-owe i gry takie typowe komputerowe czy konsolowe to nie są w ogóle, jakby nie konkurują ze sobą. To nie jest tak, że gry VR-owe mają zastąpić gry konsolowe i tam parę z takich sensownych argumentów za tym i to mi się bardzo podoba. Ja też mam wrażenie, uprawiając VR, że to zupełnie inna grupa odbiorcza jest. Uprawiając, no tak.
Uprawiając VR, to brzmi źle. VR.
No zależy, jak tam jakieś gry farmerskie są, to może ma to sens. Że to jest bardzo, bardzo sensowna teza i faktycznie te dwie grupy mogą się zupełnie nie przenikać. I też tam opowiadał o PlayStation VR 2, tak w bardzo krótkim zakresie, ale to też dla mnie taka okazja do refleksji, bo faktycznie PSVR 2 praktycznie się nie sprzedał w porównaniu do mety. To są znacznie mniejsze wyniki. Quas wspominał o tym, że to jest gdzieś mniej więcej 3% tego, co Meta 3 sprzedała. Więc powiedziałbym, że przewaga Mety, która też jest do pewnego stopnia niszą, no to jest gigantyczna nad PSVR-em. I wydaje mi się, że w przypadku PlayStation dokładnie ten problem, na który Quas zwrócił uwagę, jest wyraźnie widoczny, że ludzie, którzy siedzą przy konsoli, to kompletnie nie są grupą odbiorczą dla urządzeń VR-owych. Że rodzaj doznań, jakich chcą doświadczać tacy gracze, jest zupełnie inny. No bo to ja jednak należę do tej grupy, że lubimy sobie usiąść przed monitorem czy tam przed telewizorem i wygodnie pograć, natomiast VR to jest inny zakres doświadczeń. I też w obliczu tego, o czym on mówił, to ja mam też takie poczucie, że też są pewne warunki fizjologiczne, które nas skłaniają do grania w VR, albo wręcz VR jest dla ludzi czymś kompletnie obcym, w czym się nie potrafią w ogóle odnaleźć. I to też jest coś takiego. I to nigdy jedno drugiego nie zastąpi. I w ogóle fajny materiał. To tyle chciałem Państwu powiedzieć, że warto sobie rzucić okiem na to. A skoro o VR-ze mowa, tak sobie obejrzałem tego Quaza, tam jak o tym opowiada, to wreszcie wyszedłem na dwór wczoraj. Nie padało. Gdyby Państwo byli ciekawi. W sobotę z mojej perspektywy. I trochę spróbowałem czasu spędzić przy tym Asgard's Wrath 2. No, on o tym opowiadał, my żeśmy też o tym wspominali. Nadal uważam, że to jest nudne, chociaż posiedziałem trochę dłużej i pobawiłem się. Tylko strasznie mnie głowa bolała po godzinie spędzonym w VR-ze przy tym. Potwornie mnie po prostu bolała głowa. Ale też pograłem sobie w Pistol Whip. Pistol Whip to jest taka trochę taneczna, trochę taka ruchowa gra i muszę powiedzieć, że to cardio jest znacznie mocniejsze niż przy Beat Saber. Chociaż Beat Saber można sobie tam poziomy trudności ustawić na większe, ale powiedzmy normalny poziom trudności na Beat Saber, normalny poziom trudności na Pistol Whip, to na Pistol Whip znacznie bardziej się spocicie. Więc, ale fajna gra. Takie właśnie VR-owe rzeczy lubię. To tyle w kwestii VR-u. Ja jeszcze mam jedną rzecz, o której chciałem Państwu opowiedzieć. W ramach wstępniaczka, chyba że ty też masz coś jeszcze do dodania, to...
Ja nie mam, ale jest 40 minuta wstępniaczka, jakby nie krępuj.
To przepraszam Państwa, że tak żeśmy się rozgadali. To już bardzo szybko. Chciałbym opowiedzieć o premierach najbliższego tygodnia gamingowych, bo tak zacząłem w zeszłym tygodniu w niedzielę. To może Państwu podrzucę parę tytułów. 13 lutego swoją premierę ma Banishers Ghosts of New Eden. My mamy do tej gry dostęp już od jakichś 3 tygodni. Jeszcze nie możemy za dużo o tym opowiadać, bo embargo mija dzisiaj z Państwa perspektywy o 12 chyba dokładnie. Powiem jedynie, że to jest taka już po tam 15 godzinach spędzonych w tym świecie, to mogę powiedzieć, że to jest taka krzyżówka Vampyra, czyli poprzedniej gry tego studia Dontnod i Greedfalla, i to jest taka lepsza krzyżówka tych dwóch gier, więc warto rzucać okiem, jeżeli macie ochotę na jakiś liniowy RPG. Bardzo jest to
dla
spoko
mnie to
zrobione.
Też tak, znaczy ja jestem na początku, bo jakoś tak długo nie grałem, ale bardzo dla mnie to przypomina gry przygodowe trochę.
Może tak, ale powiedziałbym, że to podobieństwo do Vampyra zdecydowanie pojawia się w późniejszych godzinach grania, bo tam są te kwestie podejmowania decyzji i one mają znaczący wpływ nie tylko na to, jak się świat zmienia, ale też jak ty jesteś postrzegany, na twoje umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Tam jest taki delikatny wybór między tym, czy jesteś mocniejszy, a tym, czy lepiej traktujesz ludzi dookoła, więc to jest taka ważna decyzja, chociaż muszę przyznać, że to jest takie dosyć pozorne, ale można mieć takie przekonanie, grając w tę grę, że z jednej strony możesz postawić na siebie i być mocniejszą postacią, albo możesz ludzi traktować bardzo delikatnie i dzięki temu oni cię bardziej lubią, świat się rozwija, ale ty trochę na tym tracisz. Ten wybór jest pozorny, ale taki, ma się takie poczucie, że decyduje się między jednym a drugim. 14 lutego swoją premierę ma remaster Tomb Raidera 1, 2 i 3. Będziesz miał ochotę pograć w to? Grałeś w ogóle w oryginały? To jest 96 rok.
Tak, grałem. No, grałem. To takie, że jedynka Tomb Raidera to było takie wydarzenie w świecie grafiki.
To prawda.
Fenomenalnie. Ja pamiętam, do dzisiaj pamiętam ten moment, jak graliśmy z bratem i pierwszy raz Lara wskakiwała do wody i pływała i dla nas było tak.
No nie można pływać w grach.
To jest jak rzeczywistość. No. To no. Było. Wiesz co? Pewnie inwestować nie będę, ale jak wpadnie kluczyk, to sprawdzę. No taka prawda.
Ja chyba sobie sprawdzę, bo jestem ciekaw, jak moje wspomnienia się zderzą z tą rzeczywistością. Więc
ja chętnie... odpalałem sobie pierwszego Tomb Raidera na Mio Mini Plus, na tej gameboyowej konsolce. I ciężko, muszę przyznać.
Na pewno ciężko, bo to są takie rozwiązania gameplayowe, do których żeśmy się odzwyczaili, to na pewno będzie bardzo archaiczne pod wieloma względami. No więc jak ktoś nie grał w Tomb Raidera i sięgnie po to i będzie w stanie przejść tę grę, no to kurde, chylę czoło, bo to jest, nie jest to prosta sprawa. No i jeszcze jedna z chyba ważniejszych premier w ogóle ostatniego dziesięciolecia, czyli Skull and Bones wreszcie 16 lutego. Pograłeś trochę demo? Wiem, że ty grałeś betę wcześniej?
Ja grałem w te bety, teraz w demo nie grałem, ale ufał, chwalił.
Tak? Ja pograłem.
No, nagrał materiał nawet.
O, to muszę rzucić okiem. Muszę rzucić okiem, ja mam mieszane uczucia, że samo to pływanie po tym świecie wydaje się całkiem spoko, ale cały ten interfejs, ten cały survivalowy czynnik, który jest zbudowany wokół tego pływania, jest taki bardzo nieczytelny. Ciężko ogarnąć, co jest i po co i dlaczego. Ale też słyszałem, że głosy graczy są podzielone, więc to, że ja mam mieszane uczucia, to właściwie jest wyrazem tego, jak ludzie z reguły reagują na tę grę, ale ona ma jakiś tam potencjał ma. Myślę, że wokół tego da się zbudować coś. Ja jeszcze nie poznałem gry na tyle mocno, żeby móc mieć jakąś tam ostateczną opinię, ale poznałem ją na tyle, żeby uznać, że okej, coś tam jest i może warto jeszcze popróbować. Więc będę jeszcze będę się temu przyglądał uważniej. Tak by mniej więcej wyglądał przyszły tydzień. Jest oczywiście dużo różnych premier na różne platformy, ale to już nie będę w to wchodził, tym bardziej, że już zbliżamy się do 50 minuty wstępniaczka, więc może litości. Panie Borysie, o czym my żeśmy dzisiaj planowali rozmawiać sobie?
Wiesz co, jak już jest 40, widzę nagranie 47 minuta, to myślę, że powinniśmy sobie dzisiaj porozmawiać o Disneyu i o Epiku. Tylko.
Okej.
Bo tak się zastanawialiśmy, bo ja tak piszę do Remika i mówię, znaczy piszę, że nie ma tak jakoś specjalnie, nic wielkiego się nie działo, ale potem zacząłem czytać sobie o tym dealu Disneya z Epiciem i nagle się okazało, że jest to ciekawsze niż na początku mi się wydawało i ja Państwa wprowadzę, co tu się dzieje.
Zanim jak Państwa wprowadzisz, to ja tylko też jeszcze dodam, że jak już mi Borys napisał, że faktycznie nic się nie dzieje, ja też miałem takie wrażenie, że nic się nie dzieje, to sobie przygotowałem dłuższy wstępniaczek. No to proszę Państwa, niniejszym był.
Bardzo dobrze, trzeba tak zawsze robić. Ja Państwu przeczytam z gry online początek, czyli wytwórnia Disney zainwestowała $1.5 miliarda w akcje firmy Epic Games i zapowiedziała szeroko zakrojoną współpracę z twórcami Fortnite'a. Spółka Tima Sweeney'a ma opracować otwarte, spójne, społeczne uniwersum, w ramach którego fani będą mogli grać, oglądać, kupować, obcować z treściami, bohaterami oraz historiami Disneya, Pixara, Marvela, Gwiezdnych Wojen, Avatara i wielu, wielu innych marek z katalogu wytwórni. I ja też przeczytałem oba oświadczenia, no to są dość krótkie takie i Disneya i Epica, plus był taki wywiad dość, bo z Bobem Igerem w CNBC. No i jasno można stwierdzić, że Bob Iger nie ogarnia zupełnie nic, ale...
To prawda, ani filmu, ani seriali, ani tak tym bardziej gier, no ale dobra.
Tak. Ale to, co zostało powiedziane w tych informacjach prasowych, to jest coś takiego, co pobudziło... Ja doczytam jeszcze z tej informacji prasowej
bardzo, czytaj, bo to jest... Ciekawe.
Gracze i fani będą mogli tworzyć własne historie i doświadczenia, wyrażać swój fandom w charakterystyczny dla Disneya sposób i dzielić się treściami w sposób, który im się podoba. Całość będzie napędzana silnikiem Unreal Engine. Czyli co wiemy? Czyli wiemy, że będzie to robił Epic, a nie Disney. Mhm. Czyli, znaczy, bo jakby, bo ten deal oprócz tego, że Disney kupił część Epica, szacuje się, że to nawet może być 10%. Mhm. Czyli bardzo spadł Epic w tej wycenie. Będzie to robił Epic, będzie to w Fortnite'cie i no, zakładam, i jeżeli fani, cytuję, fani będą mogli tworzyć własne historie i doświadczenia, czyli będzie to część Unreal Editor for Fortnite.
To jest, jakbyście państwo, jest tu właśnie kilka rzeczy, to żeśmy się przyglądali obaj tym komunikatom, bo do jakiego stopnia Disney pozwoli na modyfikację tych swoich postaci i na ile będzie można te przygody przygotowywać samodzielnie, bo to jest złożona kwestia. Natomiast kilka rzeczy chciałbym jeszcze o Epiku powiedzieć, ale to może sobie na koniec zostawię, bo mieliśmy taką ostatnią dyskusję o Epiku, na ile mają dokonania wielkie w przeszłości albo niewielkie. A to jeszcze potem opowiem. Natomiast tutaj przypominasz sobie, ostatnio Lego Fortnite się pojawiło i jest jeszcze taka gra wyścigowa, która też jest tam wewnątrz tego Fortnite'a zbudowana. Czy jakby Fortnite buduje jakiegoś takiego klienta a la Robloxowego do komponowania gier przez...
To już się dzieje od dawna.
Tak,
że buduje, to jest od dawna, gracze mogą, tam był ten edytor Fortnite, jakiś rok temu wszedł ten Unreal Editor for Fortnite, tam już Call of Duty masz w środku. Nie?
No to jest, ja mówię o tym, bo być może nie każdy z państwa tam kojarzy te rozwiązania, które tam już wewnątrz Fortnite'a są wbudowane. Czy wychodzimy z założenia, że te propozycje Disneya i ta współpraca będzie się opierała dokładnie na tym rozwiązaniu, że to będzie po prostu ten świat, te edytory będą rozbudowane o treści disneyowskie? Czy jeszcze nie wiemy? Czy to jest jakieś uniwersum odrębne?
No bo, ja bo, tak to rozumiem, bo w tym tekście będzie, że to jest w Fortnite'cie.
Więc zakładam, że to po prostu się stanie częścią tych wielkich edytorów, które już tam są i funkcjonują od roku. Więc dlatego państwu o tym mówię. Gdyby ktoś był ciekaw i chciał sobie zajrzeć do środka, no to już są narzędzia, które będą wykorzystywały potem postacie i tam całą markę Disneya, żeby ten świat rozbudowywać. I ja jestem święcie przekonany, że ten sukces Robloxa i to, że tak dużo osób tam w tym Robloxie, no, dzieciaków przeważnie, bo to moja córka też w to gra, że to jest chęć osiągnięcia takiego samego sukcesu przy użyciu platformy Fortnite i platformy disneyowskiej. Nie wiem, czy to zadziała, ale może, kto wie.
Mamy taką sytuację. Ja nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądać, no bo może być tak, że nie wiem, no musisz te widolce wydać, żeby mieć dostęp do tego pakietu Disneya, może to będzie całkowicie za darmo, może będzie jakiś abonament, no ale na przykład chcesz sobie zrobić takiego Lego Fortnite, ale na Pandorze ze świata Awatara, no to już masz w tym edytorze wszystkie asety, może nawet mapa od razu będzie, chcesz zrobić nowe przygody Vadera, wszystkie asety wysokiej jakości masz pod ręką. No oczywiście może być problem z tym, że Vader, że zrobisz grę, w której Vader będzie uprawiał seks z myszką Mickey, no ale stawiam, że prosta weryfikacja przed upublicznianiem tych projektów załatwi ten problem, nie? Znaczy mam takie wrażenie, że to jest jakiś taki, nie wiem, że patrz, Epic to nas przyzwyczaił, że mają czasami bardzo dobre pomysły, tak jak z tym Fortnite Lego, czy Racer, czy to się nazywa koncert, zawsze zapominam, jak się nazywa ten i muzyczna gra, nie? Jakby super fajne pomysły, ludzie w to grają, może nie tak jak w Fortnite, ale jednak koncerty w Fortnite, nie? Ale Disney już cały czas ma fatalne pomysły i może dobrze, że to oddał w taki sposób ten swój rozwój Epicowi, bo gdzie teraz dzieciaki siedzą? Albo w Robloxie, albo w Fortnite, nie?
To prawda. W ogóle z Disneyem, o Disneyu można mówić wiele nie do końca miłych rzeczy i pewnie miałoby się rację. Natomiast oni już od bardzo długiego czasu oddają te swoje rzeczy do dla innych firm. Tak była, tak na tej samej zasadzie była współpraca z Electronic Arts, gdzie oni oddali tą franczyzę, tak, nie wiem, czy dobrze się posługuje tym zwrotem, i Electronic Arts robili na tej podstawie jakieś tam gry. To, czy one zostały przyjęte lepiej, czy gorzej, to inna sprawa. Już tam lata temu właśnie przy okazji współpracy z Electronic Arts czytałem artykuły na ten temat, gdzie ze strony Disneya było takie oświadczenie, że oni już próbowali robić gry samodzielnie, nie do końca dobrze to poszło, więc lepiej, gdyby oddawali na zasadach współpracy innym firmom, które specjalizują się w robieniu gier. Tak. I wydaje się, że ta idea została tutaj podtrzymana tym razem, no i Epic w swoje ręce dostał. A w zasadzie Epic chyba będzie tworzył przede wszystkim narzędzia do wykorzystywania tych gier w edytorze, a to, na ile ludzie się wykażą swoją kreatywnością w tym edytorze, to już jest ich sprawa. Ja osobiście jestem wielkim fanem tego typu pomysłów, bo topowa lista na Steamie świadczy o tym, że większość gier, które dzisiaj są popularne, to są gry, które powstały na bazie pomysłów moderów albo graczy, którzy tworzyli na edytorach swoje gry. Więc tak, Roblox jest też dla mnie jakąś tam nadzieją, chociaż tam grają pewnie zbyt młodzi gracze, ale Fortnite jest trochę większą nadzieją, że mogą się przytrafić jakieś ciekawe takie bardziej dla dojrzałych graczy jakieś mody albo jakieś tryby gier. Tam jest dużo, dużo, dużo ciekawych opcji. Więc za każdym razem, kiedy powstają jakieś narzędzia, które mogą wykorzystać kreatywność graczy, to jest dla mnie obiecująca propozycja, bo ludzie potrafią tworzyć niesamowite rzeczy. Jak mówię, no top lista na Steamie jest wyraźnym tego dowodem. Więc to jest chyba dobry pomysł.
I to jest niesamowite, że pierwszy raz mamy taką sytuację, no, najprawdopodobniej, no bo nie wiemy też, co z tego wyjdzie, nie? No ale to, co jest, to, co można przeczytać, to jasno mówi o tym, że właściwie jedna ogromna firma inwestuje w drugą ogromną firmę ogromne pieniądze po to, żeby ta zrobiła narzędzie dla moderów.
Tak to wygląda. No bo oni chcą stworzyć jakieś uniwersum, w ramach którego ludzie będą mogli tworzyć swoje rzeczy. No pytanie, to trochę mnie zaskoczyłeś tym, ja muszę przyznać, że nie zbadałem do końca tego, jak te twory w Fortnite, z jakim one się cieszą zainteresowaniem. Bo też jest
masz
tak, że
wszystko,
ja...
To jest, sprawdź sobie w ogóle Fortnite'a, przejrzyj sobie tam różne kategorie. Nie wiem, ja dzisiaj sprawdzałem, jak to wygląda i grałem sobie w jakiś multi deathmatch, ale w Gwiezdne Wojny. Grałem sobie w taką grę, która była horrorem. Grałem sobie w grę, która była... Boże, jak się nazywa ten... tak, że masz takie... Boże, takie miejskie gry są, że idziesz do pokoju, coś tam... Escape Room, o. że Escape Roomem była, nie? I tam jest ogrom. Jakieś takie a la GTA była gra z widokiem z góry. No, tych rzeczy tam jest, no wiadomo, że to trzeba przejść przez tam zalew tego gówna wielkiego, bo tam jest po prostu milion jakichś takich bezsensownych rzeczy, no ale ta kreatywność widać, że tam jest duża. Mestre miał kiedyś taki materiał, jak nie zapomnę, to Państwu podlinkuję, właśnie o tym, jak ten Unreal Editor for Fortnite, że można zrobić gry, które po pierwsze nie wyglądają jak Fortnite, po drugie nie są Fortnite'em w takim mechanicznym systemie, nie? Że tam ludzie robili klona Call of Duty.
Tak, też oglądałem ten materiał. No tam jest mnóstwo fajnych narzędzi. Pytanie tylko, czy to jest taki trochę świat zamknięty do fanów Fortnite'a, bo jest też, my mamy swoje bańki, ja takie rzeczy z reguły sprawdzam na YouTubie. Jako, że moja córka trochę ogląda tego YouTuba i ogląda te rzeczy związane z Robloxem, to mi się mnóstwo propozycji pojawia, bo ona to ogląda na moim koncie. To wiem, że ten Robloxowy świat, on nie tylko jest duży ze względu na tą ilość graczy, którzy tam są, ale on także wychodzi poza Robloxa, bo jest na YouTubie bardzo, bardzo obecny. I zastanawiam się, czy te Fortnite'owe gry, które tam są najpopularniejsze w obrębie tego, jak to się nazywa, ekosystemu, czy one też wychodzą poza, czy wychodzą na TikToka, czy wychodzą na YouTube'a, bo wiem, że Roblox bardzo, bardzo wyraźnie wychodzi, ale to może być moja bańka, bo to nie sposób tego wszystkiego sprawdzić, nie? To,
co ja nie mam podrzuca... ani jednej treści, nie wiem, od roku o Robloxie nigdzie, więc ciężko mi to sprawdzić, to trzeba byłoby siąść i sprawdzić, jakie są wyniki hashtagu Roblox w TikToku, nie? Można to sprawdzić.
No nie, to często są tacy YouTuberzy, którzy jakieś tam tworzą historyjki i to nie do końca musi mieć Roblox w tytule. Wykorzystują to bardziej jako takie tło do tych swoich historyjek albo układają jakieś takie fabularne bajeczki na podstawie tam jakichś gierek w Robloxie. Więc tego typu rzeczy są. Jeżeli chodzi o Fortnite, to nie widziałem takich materiałów, ale to po raz kolejny mówię. To może być tylko i wyłącznie moja bańka. No, więc zastanawiam się, na ile ta kreatywność będzie miała szansę wyjść poza Fortnite'a i czy jeżeli się tam jak przytrafi jakaś taka modyfikacja, która będzie naprawdę dobrej jakości, czy my się o niej dowiemy, nie wchodząc do tego Fortnite'a. To jest jedyna rzecz, która mnie interesuje. Ale może tak się wydarzy. Wiesz, przypominają mi się czasy StarCrafta i Warcrafta, gdzie ludzie tworzyli te mody. Ta pierwsza Dota, która się pojawiła w Warcrafcie, było kupę fajnych modów w StarCrafcie 2, o których się dowiadywałem, ale dlatego, że byłem zainteresowany StarCraftem. I to też tak nie zataczało jakichś takich super szerokich kręgów. No chyba, że się zdarzy taki super pomysł, jak ta Dota chociażby w Warcraftie, że to wyjdzie poza ten ekosystem. To wtedy ma to sens i przechodzi to dalej. No ale tak czy inaczej, są narzędzia, żeby tworzyć gry. W ogóle, tak szczerze mówiąc, dla ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób zainteresowani robieniem gier, to jest świetny sposób na to, żeby wejść trochę w ten świat, bo te narzędzia są przyjazne nawet dla najmłodszych. I to nie znaczy, że to są narzędzia, które nas będą ograniczały. To znaczy, można tam tworzyć i potem właściwie z jakimiś dokonaniami nawet można iść i szukać pracy gdzieś w tej dziedzinie, bo to już jest jakieś, już żeście trochę wiedzy skubnęli. I to jest na tyle angażujące i na tyle zaawansowane, że fajne projekty można tworzyć. Więc każdy, kto się trochę interesuje w ogóle robieniem gier, to tam też się odnajdzie pewnie w takim edytorze, bo tam jest dużo fajnych narzędzi. No więc polecam gorąco.
A jak ktoś chce robić gry, to może lepiej Fortnite, to lepiej sobie Unreal odpali, nie? No ale to wiadomo, że mówimy raczej o takich, że tam dziesięciolatek chce sobie potestować coś, no, nie?
Wiesz, małymi kroczkami pewne rzeczy. Może odpalanie Unreala jest dobrym pomysłem, ale może się ktoś od niego odbić i być może łatwiej będzie mu zacząć od tego, a potem sięgnąć po Unreala. Bo zakładam, że pewne rozwiązania będą, tym bardziej, że przecież ten edytor Fortnite'a jest zbudowany na Unrealu, to jest uproszczone, to jest jakby nakładka na Unreala, o tak można powiedzieć?
No, trochę tak. Ja nie korzystałem z niego. Mam go zainstalowany, ale nie sprawdzałem. Mówiłeś o bańce. No słuchaj, jeżeli Roblox ma tyle użytkowników, jeżeli Fortnite ma tyle użytkowników, Steam nie ma tylu użytkowników. O czym my tu mówimy? Nie sprzedało się tylu konsol.
Okej. Okay.
To jest mainstream, a my jesteśmy już teraz niszą i boomersami. Tutaj.
No to na pewno.
I właściwie w zeszłym odcinku rozmawialiśmy trochę o tych ekskluzywnych grach. I ja tam mówiłem, że może nie do końca jest tak, że te gry sprzedają się, konsole sprzedają się dla ekskluzywów. Ja trochę w to wierzę. Znaczy, ja coraz bardziej w to wierzę. I właściwie zapomniałem cię wtedy spytać. Twój syn ogrywa ekskluzywy? Znaczy grał na przykład w Spidera 2?
Nie, jego w ogóle nie interesują. Jego interesuje to, co grają jego koledzy i że mogą sobie na Discordzie posiedzieć, więc oni albo szukają, oni przede wszystkim kompetytywne gry, jak Valorant czy Apex. Takie rzeczy grają, natomiast konsolowe, to w ogóle totalnie poza zakresem jego zainteresowań, co mnie boli trochę. Jego rzeczy, które wychodzą na PlayStation, zupełnie nie interesują i to nie dlatego, że ja nie wkładam wysiłku, żeby go zainteresować, bo wkładam, ale wszyscy jego rówieśnicy...
Za karę tutaj siedzisz, grasz w God of War, aż skończysz.
Na przykład, no. No więc wszyscy jego rówieśnicy grają w te takie kompetytywne sieciówki. Ja kiedyś nawet na Twitterze wrzuciłem taki wpis, że pogadałem z synem i byłem ciekaw, jakie single playery grają jego koledzy z klasy. To było jeszcze za czasów jego podstawówki, bo w 8 klasie. I on powiedział, że w ogóle nikt w jego klasie, nikt z jego znajomych nie gra w żadne gry single player. I tam napisałem na Twitterze, że kurde, jeżeli tak wszyscy w każdej szkole wyglądają dzieciaki i w takie gry grają, no to jaki sens będą miały single playery za 10-15 lat? To będą ludzie, którzy w ogóle nie mieli okazji ich poznać w młodości, więc jaki sentyment będą potem mieli? Ale nie wiem, może klasa mojego syna w podstawówce i teraz to też są jakieś bańki takie, które są ograniczone.
Może być, tak. Ciężko, trzeba byłoby dotrzeć do jakichś badań takich, tak. Zrobić na 13-latkach. Nie, no wiemy, w Fortnite'a
YouTuberzy robili badania na 13-latkach.
O nie!
Przepraszam.
O nie. No wiadomo, że ten... Ale widzisz, no to my tu możemy mówić, powiedzieć, że Fortnite może być takim problemem sam w sobie, że wiele osób on odrzuca na samym początku, no ale ewidentnie to nie jest target, nie?
Tak,
znaczy,
tak.
Okej, okay, no jak ty szukasz singleplayerowych gier na 100 godzin RPGów, no to może nie jesteś klientem. No ja nie, też
ja
nie
ewidentnie
ukrywał,
nie jestem klientem.
Nie.
I to nawet podejrzewam, że ludzie z trochę młodszego pokolenia niż nasze też nie są klientami, ale jest mnóstwo dzieciaków, właściwie już teraz ludzi wchodzących w dorosłość, którzy na tym Fortnite trochę się wychowali i dla nich Fortnite jest dużo bardziej naturalnym środowiskiem niż dla nas Steam. Bo po prostu...
Tak.
tkwią w tym Fortnite i to jest kolejne pokolenie graczy. Więc tak, zgadza się, my jesteśmy trochę poza tym i z ich perspektywy to zupełnie ich nie interesuje, czy gra odnosząca sukces wewnątrz tego silnika Fortnite'owego wyjdzie poza ten silnik. Ich to w ogóle nie interesuje, czy to wyjdzie na YouTubie, czy to będzie gdzieś znane w prasie branżowej, bo oni to mają, tam grają sobie, funkcjonują w swoim świecie i tyle, i mają wywalone na to, co się dzieje na zewnątrz. Więc całkiem możliwe, że tam się dzieją wspaniałe rzeczy, o których my nigdy się nie dowiemy, nie wchodząc tam.
No, trzeba tam wejść właśnie. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, że to uniwersum Fortnite'owe, Fortnite i wszystkie mody są na wszystkich głównych platformach. Czyli ja nie wiem, jak wygląda to na Switchu, czy też wszystkie te mody i twory, bo ja nie odpalałem sobie sprawdzę i Państwu powiem, no ale na Xboxie, na PlayStation, na PC masz wszystkie te rzeczy. No jak gram w Fortnite, jak teraz sprawdzałem, to sprawdzałem sobie na PlayStation.
O, okej. Okay.
I jest mnóstwo po prostu rzeczy. I teraz, jeżeli jest taki dopływ, jeżeli będzie, że to tak będzie wyglądać, jak my o tym myślimy, bo to niekoniecznie tak musi być, to będzie bardzo ciekawa w ogóle sytuacja, że to się, będziesz chciał sobie zagrać w grę z Gwiezdnych Wojen, coś nowego, to sobie odpalasz Fortnite'a.
No, może tak być. Ja też zastanawiałem się, jakby z perspektywy Disneya to na pewno jest ciekawa rzecz. No, oni chcieliby mieć swoje takie odrębne uniwersum. Ciekawe, że od początku planują wbudować się w Fortnite'a trochę, chociaż to się rozumie samo przez się, bo w Fortnite jednak jest mnóstwo graczy, więc po co tworzyć niezależne uniwersum i potem ryzykować, że nikt tam do tego nie zajrzy. Na pewno za każdym razem, kiedy w Fortnite pojawiają się postacie, na przykład z filmów Marvela albo z innych filmów, to jest o tym dosyć głośno, także na zewnątrz Fortnite'a. Tak. I to jest też dla Disneya niewątpliwie jakiś sposób, żeby dotrzeć do tej nowej grupy odbiorczej, która bardzo mocno siedzi w grach i często poza te gry nie wychodzi. Ja nie wiem, jakie jest spojrzenie na aktualnego widza kinowego Disneya, ale można mieć takie przypuszczenie, że nasze pokolenie, może nawet trochę młodsze pokolenie, jest trochę zniechęcone do Disneya, jest trochę zniechęcone do tych filmów i być może poprzez Fortnite'a można dotrzeć do tych młodszych odbiorców, którzy normalnie od kina, od seriali trzymają się z daleka, żeby ich trochę zaznajomić z tym całym uniwersum. Wiesz, że zawsze jest takie... Trudno mi sobie uwierzyć w taką sytuację, że ktoś siedzi w Fortnite i kompletnie się nie interesuje niczym, co jest na zewnątrz. Więc zakładam, że jeżeli
w sensie
zobaczysz...
na zewnątrz,
jakieś...
czyli innymi grami?
Innymi grami, albo kinem, myślę, albo książkami, tak... albo telewizją.
Myślę, że dużo tak osób może być.
Ja że pamiętam, tylko siedzą jak, w tym Fortnite, tak?
Tak, ja pamiętam, jak że mnie absolutnie zaskoczyło to, że jak ja wydałem film, to dużo osób pisało, że to był pierwszy dokument, jaki w życiu widziałem.
Aha, czyli ludzie mają jednak skłonność, żeby wybierać sobie jedno takie medium i nie wychodzić
i
poza
nie. I siedzisz tam i no w zasadzie, to ci zabiera dużo czasu, nie?
No tak, te współczesne media potrafią zająć mnóstwo czasu i dostarczają różnych doświadczeń. Więc dla Disneya po pierwsze, to może być sposób na to, żeby zaistnieć w tej młodszej grupie odbiorczej. Może jest też taki sposób, żeby trochę tą młodszą grupę odbiorczą wyciągnąć do kina, a może niekoniecznie, może wcale nie mają takiej perspektywicznej potrzeby, bo się zaangażują w Fortnite do tego stopnia, że to kino w ogóle nie będzie im do szczęścia potrzebne i to będzie taki dodatek. To w ogóle jest też... Ja tego akurat dokładnie nie sprawdzałem, ale często widzowie mi piszą o tym, że można narzekać na wyniki finansowe Disneya w kinach, bo one nie są do końca dobre, bo te filmy się nie zwracają. Natomiast ilość zabawek, które sprzedają oparte o te marki, no to jest gigantyczne. To nadal na tym zarabiają takie pieniądze, że w zasadzie na tym kinie wcale nie muszą zarabiać. Więc to jest to.
To pamiętasz, że to się napędza wszystko. Jeżeli tak, filmy tak. będą słabe, to
konsekwencje jakieś są perspektywiczne.
Tak,
no.
Merch, sprzedaż.
No ale wiesz, jest duża szansa, że maskotki przeróżne disneyowskie wśród graczy Fortnite'a może się uda sprzedać, nie?
Jakimś nie, myślę,
Baby
że na pewno.
Jody,
że to...
albo Mandaloriana, albo...
Ja myślę, że to jest takie, wiesz, że to... Jeżeli to rzeczywiście będzie tak wyglądało, że będzie duża swoboda i zamiast inwestować dużo pieniędzy w jakiś produkt, który nie wiadomo, czy się sprzeda, czy się nie sprzeda, będzie drogi albo coś, to nie wiem, wychodzi nowy film, nie wiem, co tam Disney ma teraz, no ma Deadpoola, to jest do...
Tak, Deadpoola, ale też nie wiem kiedy, ale to, no Blade'a ma też, ale to...
No, to jeszcze tam. No, to że tam tak. Jakieś filmy z Disneya wychodzą, powiedzmy nowe Gwiezdne Wojny, i ty nie inwestujesz tyle pieniędzy w jakąś grę, coś, żeby to jeszcze rozkręcić, żeby więcej zarobić, tylko dajesz plac zabaw i oni, i gracze mogą teraz po prostu się sami sobie wymyślać te zabawy.
No. To jest, myśleliśmy chyba parę razy o tym rozmawiali i to przed laty, że coś takiego jak uniwersa, takie wirtualne rzeczywistości, do których będzie można wchodzić i te wirtualne rzeczywistości będą obejmowały jakieś takie znane uniwersa z popkultury, to jest coś, co prędzej czy później musi się wydarzyć. Pytanie, w jakiej formie się będzie wydarzało, to trudno było sobie odpowiedzieć na to pytanie. No wygląda na to, że ten taki scenariusz robloxowy, fortnite'owy zaczyna być, robi się coraz bardziej powszechny.
I metaversowy.
No, metaversowy może nawet tak, ale no, uważam, że ze strony Disneya to jest niegłupi ruch. W sensie nie musi on się nam podobać, jakby zwłaszcza mi, bo to ja nie jestem grupą odbiorczą, ale z takiego perspektywicznego myślenia, no to może ma to dużo sensu, że to jest do dobrej grupy docierają we właściwy sposób. Nie ma oczywiście żadnej gwarancji, że to się uda, ale byli gotowi dużo zainwestować, żeby to sprawdzić, więc okej, ja jestem za tym, żeby gamingowe uniwersa się rozrastały.
To jest tak, że jak Mark Zuckerberg wyszedł z tym metaversum i wszyscy się śmiali, że to upadnie i to w ogóle zmarnowane pieniądze, to być może się tak stało, ale tutaj na rynku gier wytworzyły się dwa ogromne metaversy, czyli Roblox i Fortnite, i właściwie ja nie wiem, czy tak wszyscy to traktują już jako takie metaversum, bo rzeczywiście Fortnite jest tak zrobiony, że masz taki hub, gdzie sobie wchodzisz i możesz sobie, wiesz, grać w chcesz wyścigi, grasz w wyścigi, chcesz strzelankę, grasz w strzelankę, chcesz, nie wiem, grę muzyczną, wszystko to masz. Chcesz się pobawić w chowanego, 5 minut poszukasz i znajdziesz sobie taką grę. To jest rzeczywiście takie metaversum growe, które działa bardzo dobrze i jest oczywiście tam mnóstwo graczy.
Wiesz, ono też bardzo dobrze działa, nie do końca w oparciu o nasze pokolenie, nawet to młodsze.
No wiadomo.
Ale świetnie działa w oparciu o pokolenie, które się wychowało od początku tam, bo oni będą rozumieli to uniwersum od podstaw i to nie będzie dla nich nic nadzwyczajnego. To będzie bardzo naturalne, że będą właśnie sobie wchodzili do takiego miejsca i będą sobie szukali rozrywek. Podobny pomysł zresztą chyba Ubisoft miał gdzieś tam przy Assassinach, że oni też chcieli stworzyć takie uniwersum.
Znaczy to chyba dalej jest w planie, nie?
Tak. To jest, owszem, to jest dalej w planie.
Ale wiesz co, z Fortnite'em to jest tak, że cały czas mi się wydaje, że jednak Fortnite wśród nas, boomerów tutaj i starych graczy, on jest dobrą grą, więc ja nie jestem taki przekonany, że tam są właśnie tylko dzieciaki. Sam Fortnite jako Fortnite, czy ten tryb bez budowania, dużo moich znajomych wróciło do Fortnite'a, bo jest bez budowania tryb, nie? Że masz takie czyste.
Jeżeli to jest popularne powszechnie.
Tak
W porządku. Ja w żadnym razie nie twierdziłem, że to jest tylko dla dzieciaczków. Znaczy uważam, że tam każde takie internetowe medium, gdzie jest bardzo dużo ludzi, to trzeba wychodzić z założenia, że w większości to są bardzo młodzi ludzie, bo ich jest po prostu najwięcej. Natomiast nie twierdzę, że to są ludzie, którzy tylko i wyłącznie są nieletni albo coś. Tam może być sporo graczy, którzy są właśnie odrobinę starsi. Ale no nie stanowią większości, ale tak, no to jest trochę...
Nie 13, a 15.
No, nie tak. Proszę Państwa. Jeszcze jednej rzeczy chciałem dodać. Bo tak trochę zostałem wywołany do tablicy. Ostatnio żeśmy rozmawiali o tym Epiku. Ja powiedziałem, że Epic to nie jest taka firma, która ostatnimi
przed
czasy
Fortnite'em
jest...
była czymś...
Tak, że nie, tego nie powiedziałem, ale powiedzmy, że można to tak ująć, że przed Fortnite'em była niczym. Nie? No nie była niczym, tam wspomniałem o Unrealu, ale też sobie nie sprawdzałem tego wtedy dokładnie i takie miałem tylko instynktowne poczucie, że gdzieś tam między Fortnite'em a ich poprzednią grą minęło trochę czasu. I potem też Grzesiek Wątroba w komentarzu podpisał, że trochę żeśmy go przestraszyli z tym Epiciem, nie dostrzegając zwłaszcza ja dokonań Epika. Ale no właśnie, no tak powiedział wy, no bo już nie chciał po mnie, bo to, żeby, bardzo dziękuję za łaskawe potraktowanie.
Ja czytałem ten komentarz, wcale tak nie było.
Nie? Nie, nie. Rozumiem, bo to wiesz co, to jak
nawet człowiek... powiedział dobrze, że Borys zauważył, okay, okay, że tak.
No, no widzisz, ja wybiórczo postrzegam informacje. Jak coś jest dla mnie nieprzychylne, to jakby rozmywam to trochę w
wspomnieniach. Strasznie, jeszcze na mnie po prostu zlał, to nie wierzę.
Nie wiedziałem, przepraszam, nie, naprawdę nie robię tego z premedytacją, tak po prostu, dobrze. Wiesz, ja odebrałem to bardzo neutralnie. Więc posprawdzałem sobie trochę tych rzeczy z tym epikiem i powiedziałbym, że owszem, dokonania epika są dosyć obszerne, ale ich ostatnie takie bardzo zasadnicze, takie poważne dokonanie to był God of War 3, Gears of War 3 w 2011 roku. Nie? To była ich poprzednia duża gra i dopiero potem Fortnite wyszedł. Między tym rokiem 2011, wcześniej był oczywiście Unreal Tournament 3 w 2008, no i ten Gears of War. I powiedziałbym, że gdyby Fortnite nie był sukcesem Epika, a wiele wskazywało na początku, że nie będzie sukcesem. To, że ten sukces się wydarzył, to powiedziałbym, że to jest dzieło przypadku i chęć spróbowania czegoś w ramach działań ratunkowych. I to się okazało się wielkim sukcesem, ten Battle Royale, bo to nie oni przecież Battle Royale wymyślili. Więc gdyby ten Fortnite nie był takim sukcesem, to powiedziałbym, że dokonania Epika skończyłyby się właśnie w roku 2011 na Gears of War 3. I potem w zasadzie nie ma nic tutaj interesującego z całej tej listy gier. Więc moja uwaga w roku 2024, że bez Fortnite'a Epic w zasadzie nie funkcjonował już jako takie wiodące studio robiące gry, byłbym gotów jednak trzymać się tego argumentu. Oni oczywiście mieli wielkie dokonania, zatrudniali dużo ludzi, natomiast te dokonania miały miejsce lata temu, a na przestrzeni ostatnich lat to tam nie było wielkich sukcesów, jeżeli chodzi o duże gry. Więc no tak trochę się zgadzam, że owszem, ta lista gier jest długa, natomiast ta lista gier się kończy na tym roku 2011-2012 i potem jest cisza i niewiele się wydarzyło. No,
pamiętaj, że Epic zawsze, praktycznie od zawsze to była firma, która stała na dwóch nogach, na grach i na silniku.
Więc... Tak, no, a potem stała moim zdaniem głównie na silniku. Przez ileś ostatnich lat. Więc możecie Państwo też polemizować ze mną, ale też odsyłam Państwa do listy dokonań Epika i w oparciu o to bardzo chętnie polemiką się zainteresuję. Bo może jeszcze coś mi tam...
Chcesz powiedzieć, że Robo Recall nie był sukcesem?
Nie był. Nie był sukcesem. No,
dobrze. Warto jeszcze w ogóle w tym samym wątku, w tym wątku jeszcze wspomnieć, że Disney już raz zabił swój dział growy, czyli LucasArts w 2013 roku. No i patrząc na ostatnie dokonania, to trochę jak taki Midas śmierci, czego nie dotknie Disney, to umiera. Więc może dobrze, że Epic tam robi, że oni nie robią tych rzeczy.
Może
nie?
Dobrze, no ale to... No to wiesz, no to... No to wspominałem o tym, że oni oddają, Disney oddaje. No Star Wars Jedi, powiedzmy, że ma swoje problemy, ale jakoś tam się spotkało z sympatią.
Survival Super, znaczy ja nie będę ukrywał technicznie średnio, ale sama gra jest, uwielbiam, absolutnie.
No ale tak poza tym Star Wars Jedi to mi nie przychodzą do głowy żadne inne gry z uniwersum Star Wars, które by takie były znaczące.
Disney ma trochę więcej, na przykład ostatnio była taka gra jak Spider-Man 2.
No masz rację, zapomniałem o Marvelu. Tak. Tak, tak. No, dobrze, zgadza się.
I Marvel Avengers, nie? Jakby.
No, ale myślałem o w kontekście, a no, Marvel Avengers to nie do końca, ale o Star Warsach myślałem. To jest fajne uniwersum, chociaż ostatnio może nie do końca jest tak dobrze odbierane, bo trzy ostatnie filmy to tak nie są pewnie darzone jakimś wielkim sentymentem, a zapowiedzi przyszłego filmu też nie są przesadnie optymistyczne. Na YouTubie przynajmniej. Nie jest powiedziane, że ten film się nie uda, ale jest dużo zastrzeżeń do tak do reżysera, jak i do głównej postaci tego filmu, więc zobaczmy.
To już jest nowy film? Już w końcu określili, co będzie robione z Gwiezdnych Wojen?
Coś o Rey. Będzie jakaś kontynuacja historii Rey.
To dużo plotek chyba było, ale nie wiem, bo ja się nie interesuję. Muszę przyznać, że Gwiezdne Wojny to daleko poza moim takim radarem zainteresowań.
No, ja wiem. No, ja się trochę interesuję, ale właściwie, wiesz, ja się interesuję, niestety większość rzeczy, jakie dostaję, to jest taka bardzo ostra krytyka Disneya i teraz to też może być tak, no. YouTube mi to wyświetla, bo ja mnie to kręci i to może być głównie mój problem. Ale
ile można chodzić na złe filmy do kina? No to ludzie się wkurzają. No. Miały być dobre, a nie są dobre.
Więc wiesz co, to jest tak, że ja myślałem, że są dobre, a potem się dopiero orientowałem, że się sam oszukiwałem. Nie? Więc to tak, to jest jeszcze gorszy rodzaj oszustwa. Dobrze, kończmy już, tak, proszę państwa, bo to trochę czasu nam zajęło.
Było ja ogłoszenie niezwykle. Tylko, proszę państwa, nie będzie streama, przepraszam bardzo. Już wyjeżdżam do Warszawy na premierę Ultima Thule i tam powiem państwu, nie, no fajny film, bo już go oglądałem.
Co to jest Ultima Thule?
Ultima Thule to jest nowy film Klaudiusza Chrostowskiego.
A, Ultima Thule?
Ultima Thule. Znaczy nie wiem, jak to się czyta.
Ultima Thule. Ultima Thule. Okej. Okay. Myślałem, że to jest Matule, to jest osobny wyraz.
Matule. Ultimatywna matka.
Ultima Thule.
A to jest o synie. No, więc tyle tak naprawdę. Trzymajcie się. No i pytanie ja mam do was, nie? Czy gracie w Fortnite'a?
Ile płacicie za Barberę? Pamiętajcie o tym.
To są nasze pytania. Trzymajcie się i widzimy się w czwartek. Pa, pa.
Pa.